Czy wy tęsknicie za latem, tak jak ja? Pewnie nie, bo u was nadal ciepło i słońce grzeje. Ale jak ja ostatnio byłam w Warszawie, no to już było jakąś chwilę temu, i przyjechałam na zaproszenie marki Oto Dom. Pozostałam, słuchajcie, zaproszona do zostania ambasadorką akcji Szczęśliwy Dom, która koncentruje się na badaniu dobrostanu Polaków w kwestii mieszkalnictwa. I oni zorganizowali Oto Domówkę. Super imprezę. I nie dość, że było super miło, to poznałam Igę Kreft i Sebastiana z Roślinnych Porad i Łukasza z profilu Who's Your Daddy. I zjadłam pyszne bułeczki Bao. To jeszcze się dowiedziałam wiele ciekawostek dotyczących ludzi, a lubię ciekawostki dotyczące ludzi. Jakie mamy mieszkaniowe marzenia i na przykład, że 40% ankietowanych deklaruje, że są zadowoleni ze swojego mieszkania. I zdziwiło mnie to, bo znam wiele osób, które narzekają na miejsce, w którym mieszkają. Dużo ciekawostek znajdziecie w tym raporcie na pewno i wy. Dlatego zachęcam was do wejścia na stronę Oto Dom i zajrzenia do tego raportu. A marce Oto Dom dziękuję za miłe zaproszenie i ostatnie promyki lata. A teraz zapraszam was na nowy odcinek. Witam was w podcaście Matka Matce. Ja się nazywam Asia Okuniewska, a dzisiaj ze mną jest gościni. I ja jestem bardzo w ogóle podekscytowana tym spotkaniem, bo jest to osoba, którą poznałam już 8 lat temu, mam wrażenie.
What?
I widzę, że marszczysz brwi i ty na pewno nie wiesz. Ja ci zaraz opowiem tę historię.
Słucham.
Kiedy 8 lat temu pracowałam w agencji reklamowej.
Ha, wiem, co powiesz.
To jest świetne, ale nie, myślę, że nie wiesz, co powiem. Myślę, że się możesz zaskoczyć. To pracowałam w takiej agencji reklamowej, w której, która pracowała dla klienta, którym był, no chyba możemy powiedzieć nazwę, chociaż nie dostaniemy za to żadnego hajsu, ale była to IKEA. I robiliśmy taką kampanię, która opowiadała o życiu normalnych ludzi.
Yes.
I która pokazywała, jak ludzie żyją na różnych małych przestrzeniach. I ty byłaś bohaterką jednego z tych spotów. I ja akurat siedziałam biurko w biurko z Jankiem, który się zajmował tą kampanią. I ja powiem ci, że najpierw widziałam, jak to powstaje, ale nie widziałam tego spotu. I kiedy zobaczyłam ten spot, to miałam takie... Poczekaj, jak to jest możliwe, że ktoś pokazał, że on tak żyje?
Że co?
To było 8 lat temu.
Tak.
I ja jeszcze wtedy nie byłam matką. Ja byłam wtedy bezdzietną lambadziarą. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że kiedykolwiek będę taka... otwarta, w sensie, wiesz, to było 8 lat temu, ja byłam jeszcze przed swoimi terapiami i wydawało mi się, że trzeba żyć w konkretnym pudełeczku. Trzeba mieć, są takie pudełeczka. I ty nie pasowałaś do tego pudełeczka. W tym spocie pokazałaś, wtedy byłaś jeszcze chyba w ciąży ze swoją młodszą córką i pokazałaś, że życie matek, które ja znałam z internetu wtedy, te 8 lat temu, to jest jakaś jedna wielka obłuda. I ty byłaś poza tym kartonikiem tego macierzyństwa i ja byłam zszokowana. W sensie pomyślałam sobie wtedy i byłam wtedy i teraz ci powiem o tym szczerze, bo się znamy już prywatnie i ja bardzo cię lubię i też obie już mamy poukładane w głowach, przynajmniej na tyle, na ile możemy teraz ze sobą tu rozmawiać właśnie o tym. To sobie pomyślałam, Jezus, jak ja będę kiedyś matką, to ja nie chcę być jak ona. W sensie, Jezus, nie mogę być taka jak ona, jak będę matką, muszę zrobić wszystko. Ja nie mogę tak wyglądać. Ja nie
Dzięki
mogę mieć
Bogu.
Takiego bałaganu.
Dzięki Bogu.
I teraz wiesz, co mam? Jak patrzę na ciebie, to myślę sobie, chcę być jak Anastazja. Chcę być taką matką jak Anastazja. Musiało minąć trochę czasu. Musiałam sama wejść w buty macierzyństwa. I stąd cię kojarzę. I to, więc to, że ja ciebie kojarzyłam, to było takie, a dobra, to jest Anastazja z tego spotu. A później miałam takie, Jezu, ja chcę nią być.
Straszne.
Jak ty się czujesz z tym, że powiedziałam ci, że cię oceniałam?
Nie mam jakichś szczególnych emocji wobec tego, gdyż jest to taka zupełnie ludzka rzecz, że my to robimy.
A czy czułaś się oceniana na początku swojej macierzyńskiej drogi?
Czekaj. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. To znaczy... Wiesz, że przez kogo? Myślę, że problem, jakbym miała jakiś określić problem w moim macierzyństwie, to problem mój leżał w tym, że ja chciałam w ogóle w całym życiu doskoczyć do jakiegoś obrazka, który trzymałam, który miałam nałożony, jakiegoś takiego wyobrażenia o sobie i tego, jaka ja powinnam być. I to mi bardzo zamydlało to, co się faktycznie dzieje.
A skąd wzięłaś ten obrazek? Bo on nie był takim obrazkiem, który był w mojej bańce obrazków. Jaki był ten twój wzorzec?
Wiesz co, to nawet chyba nie chodzi o wzorzec. Ja wtedy czytałam bardzo dużo książek, czytałam Jespera Jula, czytałam książki Agnieszki Stein i takie różne związane właśnie z takim bliskościowym podejściem do dzieci. Ale problem był taki u mnie, że to nawet nie było samo wyobrażenie rodzicielstwa, tylko tego, że ja powinnam sprostać czemuś tam. Więc dla mnie ta idealna matka trochę była nieidealna też. Mm-hmm. Dzieci też nie musiały być idealne. Ja wszystko wiedziałam o tym, że nie musisz tak naprawdę sprzątać tego wszystkiego, że nie dasz rady. I wiedziałam, że trzeba sobie dawać odpuszczać na tak, wiesz, tak, żeby logistycznie wyrobić i fizycznie. Tak, natomiast to, że ja miałam jakiś taki właśnie ten takie dążenie do jakiejś swojej wyobrażonej doskonałości i tutaj trudno mi powiedzieć, co to było. Ale w każdym razie mnie to rozłączało od siebie i dzieci.
Czy to wynikało z tego, że na przykład nie chciałaś rezygnować ze swojej kariery i w tym się biczowałaś? Czy na przykład chciałaś być tak bliskościową mamą, jak po prostu żadne dziecko na świecie nie miało tak bliskościowej mamy, jaką ty chciałaś być? Czy to w tę wkrętkę wpadłaś?
Chyba w ogóle bardziej skomplikowane, że ja się trochę oszukiwałam. Dla mnie jest problem był taki, że ja się oszukiwałam, że to, co robię, to praktycznie wszystko robię super. Mhm. I w głębi duszy wiedziałam, że wcale nie. Ale ponieważ miałam cały czas zakodowane, że muszę być super, to mi trudno było bardzo się przyznać przed samą sobą. A jak się nie, dopóki się nie przyznasz i nie staniesz w prawdzie ze sobą, że jesteś trochę do dupy i nie zobaczysz obszarów, w których jesteś do dupy, to nie pójdziesz dalej.
A odkryłaś szybko, w jakich obszarach jesteś do dupy?
Wiesz co? Kulałam w akceptacji zwłaszcza jednego mojego dziecka. Mhm. Widzisz, o, to było coś takiego, co ja bardzo chciałam, co ja bym chciała mieć, a faktycznie nie miałam. I oszukiwałam się, że mam. I to rodziło we mnie bardzo dużo takich trudnych dla mnie emocji, z którymi nie wiedziałam, co zrobić i z których się wstydziłam.
A miałaś komu o nich powiedzieć?
Teoretycznie miałam. Ale nie mówiłam, bo nie mogłam tego powiedzieć na głos.
Nie wolno powiedzieć, że się...
No to znaczy, tam trochę przybąkiwałam. Tak. Ale też nie znalazłam osoby, która by mnie na ten czas wsparła w tym. Moja starsza córka z jednej strony jest trochę podobna do mnie i to jest zawsze bardzo przyjemne, jak dziecko jest podobne w tych przyjemnych rzeczach, w których się siebie ceni.
Tak.
Bardzo. I tak można się porozumieć. I przybić sobie piątkę, jaką świetną robotę wykonałam, jaką matkę.
I myślisz sobie krew z krwi,
tak,
dokładnie. Bliźniaczki.
Ale w niektórych obszarach ona jest kompletnie inna. Ja kompletnie zupełnie jej nie rozumiałam i nie akceptowałam tego jej zachowań różnych.
Czy wpadłaś w tę pułapkę, że twoje dziecko jest twoją, że skoro już jesteście tak podobne w tych wielu rzeczach, to powinnyście być podobne we wszystkim? I miałaś takie rozczarowanie?
Wiesz co, nawet nie wiem, czy to była ta pułapka, ale to było to, że ja czegoś nie, że ja tego nie rozumiem. Ale też było chyba to, że ja się nie wiedziałam, co tak naprawdę... Widzisz, z jednym dzieckiem, to jest tak czasem, się tak jest u rodziców i to ja nie jestem sama, bo to są przypadki, z którymi też się spotykam, że to samo zachowanie u różnych dzieci wywołuje różne emocje u swoich własnych. Mm.
Widzisz, to jest perspektywa, do której ja nie mam dostępu, bo nie planuję więcej dzieci.
Bo masz jedno. Mhm. I że jedno dziecko, nawet się może zaśmiać. A przy drugim z jakiegoś powodu po prostu łapie cię w kurs za gardło. I nie wiem, co się dzieje. Trudno mi było dopuścić do tego, bo ja to czułam, a jednocześnie wypierałam. Bo chyba na tamten moment trudno mi było nie wiem, wyobrazić sobie, że sobie poradzę z tym, jeżeli dopuszczę to do siebie. Jak zaczęłam tak naprawdę swój proces w nurcie conscious parentingu, to był moment, kiedy zaczęłam stawać w prawdzie ze sobą i z rzeczami, które robiłam, które zrobiłam. No i to były bardzo trudne momenty. To były bardzo trudne momenty, bo to było pierwszy raz, kiedy tak naprawdę twarzą w twarz stanęłam z tymi wszystkimi, no oczywiście nie wszystkimi rzeczami, ale pewne obrazki mi się wyświetlały. Bardzo niefajnie dla mnie, o mnie świadczące.
No i właśnie może opowiedz, teraz jest ten moment, kiedy możesz opowiedzieć trochę o czym jest Conscious Parenting. Mhm. I bardzo mi się podoba, że od razu weszłaś z tą narracją, że, bo teraz jest, wiesz, bardzo modne taki, tak mówienie o tym, że to jest taki healing, nie? Że I'm in my healing era. Tylko, że mało osób mówi o tym, że to leczenie się, czy dogadywanie się ze sobą, czy naprawianie pewnych rzeczy z dzieciństwa, to jest też bardzo dużo czegoś, co się nazywa shadow work. Czyli praca z cieniem, praca z tym gównem, które musisz przerzucić.
Absolutnie.
I o tym się już bardzo mało mówi.
Absolutnie.
I o tych łez się nie pokazuje. Mhm. Więc opowiedz mi trochę o tym, jak w ogóle wpadłaś na conscious parenting i jak wpłynęło to na to właśnie, że zaczęłaś... może bardziej akceptować pewne rzeczy, albo przynajmniej nie dźwigać na plecach tego ukrywania przed sobą, mhm. tego, co musiałaś ukrywać.
Wiesz co, ja nie wiem w jaki czas temu i w jaki sposób kiedyś mi się musiała wyświetlić dr Szefali na Instagramie i po kilku latach obserwowania jej przyszła do mnie do głowy myśl, że a może ona robi jakieś kursy w ogóle, może robi coś poza Instagramem i okazało się, że tak, że oprócz tego, że robi... kursy po prostu dla ludzi, to robi też dla ludzi, którzy chcą pracować w tym nurcie. Prawie się zesrałam, jak zobaczyłam te informacje i to było tak, że ja to odkryłam w momencie tak naprawdę rekrutacji tam, więc
idealnie.
Natychmiast mogłam, dzięki Bogu, po prostu nie musiałam czekać, tylko mogłam natychmiast wysłać moje zgłoszenie. Potem dostałam odpowiedź, że zapraszamy i popłakałam się po prostu, co mi się w życiu nie zdarzyło.
Też to rozumiem, wyobrażam sobie.
No i tak to się zaczęło. Jakie było twoje kolejne pytanie?
Jak w ogóle to, o czym jest w ogóle jeszcze, bo chciałam, żebyś trochę powiedziała, o czym jest ten conscious parenting? Jak aplikowałaś o udział w tym kursie, to na co liczyłaś?
Nie wiem, czy czegoś oczekiwałam, czy... Po prostu to był jeden z moich przebłysków, mojej intuicji, który mi mówi po prostu idź w to. Czego się tam nauczyłam? Nauczyłam się żyć w nowy sposób.
Jezu, mówisz tak enigmatycznie, jakbyśmy gadały o takim klubie, do którego
wiem,
nie możesz rozpuścić.
Bo wiesz, jakby trudno... Totalnie wszystkich zapraszam do tego klubu. Ale to jest klub, który właśnie wymaga ciężkiej pracy nad sobą i właśnie takie moje początki, bo ten kurs polegał przede wszystkim na pracy nad sobą własnej po to, żeby móc pomagać, mhm. żeby znaleźć sobie w sobie klucze do mądrości, a potem pomóc innym ich szukać. Mhm. Bo tam jest, ja wychodzę z tego założenia, po tym pracując w tym nurcie, że każdy z nas ma te kluczyki do takiej uniwersalnej mądrości. Tylko czasem trzeba przewodnika, który nam pomoże je znaleźć. Poczekaj, i pytałaś, o co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, jest tam założenie, że rodzicielstwo jest najbardziej genialna, jakby najbardziej genialna duchowa ścieżka. Mhm. Dlatego, że no nic, tak praktycznie nas nie triggeruje jak dzieci. A na dodatek... to jest sytuacja, z której nie możemy wyjść. W sensie teoretycznie możemy, ale i tak jesteśmy zawsze tymi rodzicami. Więc można sobie to wziąć po prostu jako ścieżkę rozwoju duchowego. I tutaj u podstaw tego leży też założenie, że żeby być rodzicami prawdziwie, to musimy też sami dorosnąć faktycznie. I że w rodzicielstwo wchodzimy najczęściej jako dzieci. Wierzgające na temat tych samych spraw i błagające o to samo, co
w dzieciństwie.
Wiesz, od dzieciństwa. Tak.
Jest taka wspaniała książka, która się nazywa Dzieciństwo rodziców.
Mhm, nie znam.
I ja do niej często wracam. I tam jest takie założenie, które jest bliskie z temu, co mówisz. Że zauważ, że wszyscy bohaterowie książek, takich dla dzieci, które przeżywały swoje przygody, musiały podejmować odważne decyzje, to były dzieci, bohaterowie, którzy wyszli ze swojego domu, którzy nie mieli rodziców. To byli albo jakoś, wiesz, sieroty, jak Harry Potter, albo, zauważ, Mowgli, wychowywany bez rodziców w dżungli. Mhm. Albo Ania z Zielonego Wzgórza. Ona też nie miała mamy i taty, tylko tam ją wychowywała jakaś ciocia i jakiś tam wujek, nie pamiętam ich. W każdym razie Piotruś Pan, również bez rodziców. Mhm. Wszyscy bohaterowie, jak tak sobie zaczęłam, wiesz, Pocahontas, przecież ona miała babcię wierzbę, nie? I jakby, jeżeli zauważysz pattern, że stawanie się dorosłym i branie odpowiedzialności za to, jakim się jest człowiekiem, nie wynika z tego, że ktoś ci doradza albo widzisz ślady stóp innych ludzi, tylko musisz się oddzielić od swojego dzieciństwa, oddzielić od swoich rodziców, zobaczyć, popatrzeć na to zupełnie jako na jakąś sztukę czy na film i dopiero wtedy zaczynasz słyszeć własny głos w głowie.
Tak.
Nie wynikający z tego, z przekonań albo z tego, co mówi twoje wewnętrzne dziecko. Bo ono zawsze jest, tak jak powiedziałaś, ale dopiero to zwizualizowanie sobie tego w takiej formie, że autentycznie wszyscy bohaterowie najważniejszych powieści, filmów, bajek i tak dalej, oni byli pozbawieni tych głosów ze swojego dzieciństwa, które dawali im dorośli. Oni od razu mogli żyć tak, jak my powinniśmy, będąc dorosłymi, czyli bez tych głosów, bez rodziców dookoła nas, którzy nam mówią pewne rzeczy. I stąd teraz jest moje kolejne pytanie. Jak to, że zmierzyłaś się z tym dzieckiem w tobie, albo tematami, które triggerowały ciebie w twoich dzieciach, jak pozwoliło ci to albo ukoić twoje dziecko, albo je zaakceptować i zauważyć? I czy usłyszałaś jego głos?
O tak.
Czy usłyszałaś głos mądrego dziecka już teraz, tego, które masz pod kontrolą? Czy usłyszałaś tupiące, wierzgające, wkurwione dziecko, że nie dostało tego, co chciało? I nie dostaje tego na przykład teraz.
Absolutnie, absolutnie słyszałam. I to w ogóle były takie najbardziej, jeden z najbardziej właśnie takich otrzeźwiających momentów. Zobaczenie, usłyszenie. I oddzielenie się w jakiś sposób, w sensie takim, że stanięcie z boku. Okej, to jest, tak jest, ale to nie, ja nie muszę iść tą ścieżką. I to małe dziecko tym razem nie weźmie kierownicy. A czasem bierze do tej pory. I ja mam takie przekonanie, że trochę utopijną wizją jest, że nigdy już nie będziemy powodowani w tym życiu swoimi schematami. One będą wyskakiwały, tylko kwestia jest tego, na ile my jesteśmy raz świadomi, świadome, a dwa, na ile wytwarza nam się możliwość, to jest przez uważność, świadomość decydowania, czy idę za tym schematem, czy wybieram siebie
bo
tym
chyba
razem.
Chyba na tym polega, właśnie to chyba chodzi o wybranie. Czy wybierasz, bo czasem ja sobie pozwalam na to, żeby mała Asia mi doszła do głosu. Rzadko, bo już coraz częściej wyłapuję ją, ale jak pierwszy raz, jak była mowa, jak jechałyśmy sobie ja i mała Asia tym autkiem na tych wertepach macierzyństwa. Jak pierwszy raz ta duża Asia chwyciła za kierownicę, kiedy ta młoda już we mnie szalała i chciała za nią chwycić. I kiedy to ja przejęłam stery i pomyślałam sobie, teraz decyduję, że ja prowadzę, to poczułam ogromną satysfakcję i mega ulgę. Czy ty miałaś takie momenty?
Na maksa. Ale to ja do tej pory tak odczuwam i widzę, że to też jest fajne, że to rośnie, że ten proces to nie jest tak, że zostajesz, tylko rośnie, znaczy zmienia się. Absolutnie tak, że tak. Oczywiście, że tak.
Co było w małej Anastazji najbardziej do zaopiekowania? Nie chodzi mi o intymne szczegóły, bo nie jesteśmy tutaj po, wiesz, plotkarskie serwisy, tylko jesteśmy jako dwie matki. Co w małej Anastazji było najbardziej niezaspokojone, niezauważone, do czego ty musiałaś dotrzeć? Co najbardziej zmieniło twoje macierzyństwo?
Wiesz co? Poczekaj, daj mi. To co, dobra, mówię to, co mi się tak pierwsze wysuwa, to ja miałam takie potrzebę, w cudzysłowie, to daję to słowo potrzeba, pragnienie raczej bycia zauważoną i docenioną. I to najlepiej przez jakiś autorytet, który ja bym uznała, a niewiele ich uznawałam, takie sobie niektóre wybrane. Ja sobie wybierałam te autorytety
i czekałaś.
Właśnie pragnienie bycia, tak. I rzeczywiście to też zmierzyłam się bardzo mocno podczas tego tego właśnie kursu. Ja wtedy, jak potencjalnie miałam szansę ja być wybrana i zauważona i to się nie wydarzyło, wtedy miałam to spotkanie z tą dziewczynką, która płacze, która wyje, która nie wie, co się dzieje, która boi się, że zniknie.
Że nikt jej nie widzi, a ona tak bardzo chce.
Nikt jej nie widzi, więc ona zniknie. I że ona nie jest najlepsza, więc ona zniknie zaraz. Mhm. I świat się zawali.
To jest bardzo duża rzecz.
Bardzo, bardzo, bardzo duża. Bardzo determinująca bardzo dużo spraw.
Ja mam podobnie. I u mnie mała Asia najbardziej domagała się jednak, jest to jakiś czas temu już zdałam z tego sprawę, że bardzo wiele rzeczy w moim życiu robiłam dlatego, żeby zadowolić nimi moich rodziców. Że nawet nie sprawiały mi one jakiejś radości, ale ja po prostu bardzo, 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 bardzo chciałam usłyszeć, ta mała Asia we mnie, jesteś super, świetnie sobie radzisz, jesteśmy z ciebie tak dumni, jak tylko się da, jesteś wspaniała, kochamy cię. Mhm.
Świetne jest to, że dopóki nie wykonamy tej roboty, to tak brniemy w te schematy, mimo tego, że nawet jak dostaniemy to uznanie, to okazuje się, że ona nic nie znaczy.
Tak.
W sensie, że ona nie poprawia mm-hmm. za bardzo. Znaczy tam,
jeżeli to uznanie dostaniesz z innego źródła niż to, z którego chcesz je dostać, to możesz dostać milion statuetek, możesz być rozchwytywaną aktorką, dostawać Oscary, a jeżeli twoja własna mama ci nie powie, jestem z ciebie dumna, to te Oscary możesz po prostu wyrzucić na śmietnik. Nie poczujesz tego tak w środku, w sercu.
Ja bym nawet powiedziała, no właśnie, zależy... Myślę, że finalnie, dopóki ty sobie nie powiesz, że wszystko jest okej, to mama też ci może w zależności od, wiesz, no tam od sytuacji, ale też ci może powtarzać w nieskończoność, że wszystko jest super. Mhm. I będzie się okazywało, że ty czekasz jakby do następnego momentu, kiedy ci to powie.
Czyli to nie jest takie zero-jedynkowe znowu.
Jest. Jest.
Ale masz poczucie, że dokopałaś się do tego, że kiedy ta sytuacja nadeszła i nie zostałaś, mała Anastazja nie została wybrana i wyszła z ciebie i zaczęła tupać i płakać i czuć się źle, to masz poczucie, że... od razu wiedziałaś, jak dać jej uwagę? Bo to jest mega nieintuicyjne. W sensie osoby, które nas słuchają i mogą być mhm. spoza bańki terapeutycznej i jeszcze na przykład nigdy nie słyszały niczego o terapiach. I to jest, my tu teraz gadamy o małej Anastazji. O co to kurwa chodzi? Mhm. Wiesz, jakby prościej, prostymi słowami.
To robimy jakieś naprowadzenie?
Właśnie, bo wiesz, ja na przykład, ja mam dobrą wyobraźnię i mi jest łatwo się... łatwo mi jest zamknąć oczy i wyobrazić sobie sytuację, że siedzę przy stole ja, mam taką sytuację, którą cały czas trzaskam na mojej terapii, ja mam akurat terapię EMDR, czyli właśnie stymulacji obu pół kul mózgowych i ona bardzo polega na wyobrażeniach. I mam taką scenę, którą wałkuję na tej terapii od kurwa dnia zero i to jest właśnie, ona się wiąże z tym, że Asia mała jest nieusłyszana i jest mi przykro, bo no to jest taka scena, że siedzę przy stole w kuchni u moich rodziców i moja mama jest zajęta, bardzo gotuje obiad i ma pewnie 1000 myśli w głowie, a ja akurat wtedy czuję ogromną potrzebę, żeby moja mama mnie zauważyła i żeby poświęciła mi uwagę. I mówię do niej i opowiadam jej, co w szkole, i mówię jej takie rzeczy, które nawet podkoloryzuj. Wiesz, czas takie, że chcesz, jesteś dzieckiem, chcesz tej uwagi, więc tam nawet po prostu makaron na uszy możesz nawijać, że a tu ktoś tam został skazany za narkotyki, kogoś wyrzucić ze szkoły, cokolwiek, żeby ta mama zareagowała, żeby się obróciła i powiedziała, co ty mówisz, o co tu chodzi? Mm-hmm. I moja mama tak tylko przytakuje. Mm-hmm. Tak, I ja jej mówię, mamo, jestem w ciąży po prostu, nie? Już żeby po prostu, wiesz, odłożyła i żeby ją otrzeźwiło. I mówię, I to jest ta scena, którą ja na terapii przerabiam sobie w taki sposób, że faktycznie zamykam oczy. Przypominam sobie wszystko, co się działo, łącznie z tym, jaki jest zapach w kuchni, jaki jest kształt stołu, jak ja siedzę, gdzie ja siedzę. Ja akurat siedzę, mam z prawej strony okno. I obok mnie muszę sobie wyobrazić tę młodszą wersję mnie, która doświadcza tego w tej sytuacji. Więc to jest przykład mojego kontaktu z małą Asią. Ja muszę sobie wyobrazić ją. Mam też mega prosto, ponieważ moja córka jest moim klonem, więc ja czasami też zamykając oczy widzę Helenę jako mnie małą. I to mi, o Jezu, to mi otwiera w ogóle kolejne drzwi do różnych magazynów mojej empatii wobec tej samej siebie małej, bo wtedy widzę, że to jest ta sama osoba, bo jesteśmy praktycznie identyczne, jak byłam mała, tak wyglądałam. Więc to jest dla mnie, jak ja mówię o tym, że kontaktuję się z małą Asią i próbuję ją otoczyć opieką, czy ją zauważyć, to wtedy podczas tej sesji terapeutycznej ja faktycznie wyobrażam sobie, ja nie rozmawiam o tym z moją terapeutką, ja nie muszę mówić tych rzeczy na głos, tylko zamykam oczy i mówię do tej małej Asi, ja cię słyszę, tam nie ma żadnej ciąży. Dostałaś piątkę, a nie czwórkę, jak zakładałaś. Cieszysz się, bo idziesz ze swoim chłopakiem do kina. Słyszę wszystko to. Ja ciebie widzę. Jesteś ważna, jesteś zajebista, Asia. I feel you. Mhm. Jak chcesz, to się możesz do mnie przytulić. I czy to jest proste sobie wyobrażać? No nie. Czy czuję się czasami jak frajer? No tak. Ale daje mi to taką ulgę. Opowiedz, jak jest u ciebie. Jak ty się skontaktowałaś z małą Anastasją? Dla osób, które nie rozumieją, co to znaczy się kontaktować ze swoim wewnętrznym dzieckiem, bo brzmi to jak pusty slogan.
No ja miałam doświadczenie tego na terapii swojej. Ja mam trochę inne wyobrażenie, ale pamiętam, że w tym momencie, w którym ja faktycznie wtedy płakałam, w sensie ja fizycznie wtedy płakałam i nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, jak mówimy o tym momencie właśnie w trakcie kursu na przykład. I to jest na zasadzie takiego czegoś, że jak to powiedzieć, myślę, że każdy ma trochę inaczej i każdy ze względu na to, jak jest prowadzony przez przewodnika, jakiegoś osobę wspierającą, to trochę inaczej się z tym skontaktuje. Mnie jest, szczerze mówiąc, trudno to opisać, bo to nie jest tak dosłowne, to nie jest tak obrazowe, ale to jest na pewno na zasadzie widzenia siebie. Zamknęłam oczy i zeszłam w dół, tylko to było też takie po jakimś czasie właśnie praktykowanie też tego na terapii. Zeszłam jakby w dół siebie i zobaczyłam tam tą małą dziewczynkę i to jest na zasadzie takiej, że zbliżam się do niej na tyle, ile ona chce i ja już jakby mam wyczytane te emocje, z którymi ona się mierzy, bo ja wtedy zaczęłam płakać nie wiadomo z jakiego powodu. Stara baba nagle, wiesz. I powód...
Czyli u ciebie to jest na bardziej emocjonalnym poziomie, czyli ty po prostu jesteś w stanie się pomostem z nią jakimś takim...
Tak, i powód.
Poczuć, co ona czuje.
I wtedy mam takie czytanie powodu, dla którego to się dzieje.
O Beskitu, jaki ludzki mózg jest niesamowity.
No, takie...
Że ten sam proces jesteśmy w stanie zrobić w zupełnie różny sposób.
No, także tam jest właśnie co się dzieje i też właśnie dlaczego... I dlaczego ja się boję, bo to jest tam też dużo właśnie lęku. Nie? Dlaczego ja się boję? I to...
A czego się boi na przykład taka mała Anastazja?
No mówicie, że tego, że nie tego... To,
że zniknie?
Że o tym wspominałam, że ona się bała, że zginie. Wiesz, no tak naprawdę u podstaw wszelkich jakichś naszych problemów jest takie zagrożenie, niskie poczucie własnej wartości, czyli zagrożenie brakiem akceptacji. Zagrożenie brakiem akceptacji ze strony rodziców, a dziecko jest bezbronne. Dziecko potrzebuje akceptacji, więc...
Musi być z rodzicem.
Więc będzie walczyć, w sensie będzie używać swojego potencjału w zależności od tego, z jakim potencjałem się rodzimy. No to wedle tego potencjału będziemy sobie takich schematów i też wedle oczekiwań naszych starych, takich schematów będziemy używać, żeby sobie tę akceptację zapewnić. U mnie się tak to po prostu, wiesz, wykształciło, że jeden z takich schematów to dążenie do tego, żeby być najlepszą, a na najlepszą albo lepiej się nie odzywać, albo już być najlepszą, albo lepiej się nie odzywać, bo jak nie będę, to zginę, albo ktoś się orgnie, że nie jestem najlepsza, no to po mnie.
U mnie chyba, żeby to, o czym ty mówisz, czyli to u ciebie taki albo być najlepsza i w ogóle w różnych rzeczach być najlepsza, to ja... żeby faktycznie podążać takim schematem, który dla nich był zawsze, mimo tego, że moi rodzice mają otwarte głowy, to że musi być taki, że jest taki schemat, pamiętam, że mój tata kiedyś mi mówił, to są też takie żywe wspomnienia, że pamiętaj, najpierw szkoła, później studia, później praca, później dom, a później dziecko. Mhm. A ja to wszystko popierdoliłam. Mhm. Ja to wszystko zrobiłam zupełnie jak łatanie. Jakbyś pierwszy raz się uczyła szydełkować i tam wszystko mi spada, te oczka mi w ogóle się nie liczę tego, wiesz, jest tam za luźna nitka. Więc ten mój finalny obrazek nie pasował do tego. I ja bardzo się za to biczowałam przez pewien czas mojego życia. Więc jak ty mówisz o tym byciu albo zero, albo jeden, to absolutnie, słuchaj, jak mam robić podcast, to a co, jeżeli on się nie będzie słuchał?
Nie chcę o tym myśleć, prawda?
To co, ja wtedy zrobię?
Nie chcę.
Ja nie wyjdę wtedy z domu. A słuchaj, co odkryłaś o sobie i swoim dzieciństwie, patrząc na dzieciństwo kogoś innego? Czyli patrząc na dzieciństwo twoich dzieci?
Wiesz co, myślę, że właśnie to, że trudno mi jest się z mierzyć właśnie z takimi trudnymi i niezrozumiałymi emocjami i z takimi trudnymi i z konfliktami dziecięcymi trudno i że ja wtedy jestem taka właściwie bezradna.
A co jest takiego w konfliktach między dziećmi, co powoduje, że jesteś bezradna?
Wiesz co, to trudno nawet nazwać, po prostu, że są. To była taka rzecz,
okay.
Że ja musiałam do tego dorosnąć.
A miałaś w domu tak, że nie mogłaś się kłócić, że nie można się kłócić i trzeba się pogodzić i że mama nie chce, żebyście się kłóciły?
Raczej tak.
To ja tak
raczej
tak. Mam to doświadczenie. No nie, kłótnie nie są w ogóle złe. Nie można się kłócić. Nie można mieć innego zdania.
No nie za dobrze. I też ja pamiętam, że strasznie czasem chciałam się bić z moją siostrą. Ale i nie wzięłam.
Ja z moją też.
Ale się nie biłyśmy. Ale to znowu też było nie ze względu na to, że nie było tego w potencjale, tylko ze względu na mamę.
No właśnie.
Nie? Ja też odkryłam to, że jestem people pleaserem, ten schemat. To trochę trudno mi, wiesz co, odkryć co w macierzyństwie, a co w życiu, bo to jakby i z jednej i z drugiej strony mnie, wiesz, tak wyskakiwały takie różne rzeczy.
Ale myślę, że bardzo łatwo odkryć o sobie to, że jest się people pleaserem mając dzieci. Bo każda sytuacja, w której twoje dziecko jest niezadowolone, bo wraca od dentysty i boli ją dziąsło i ona już płacze, to możesz na milion sposobów z ten dyskomfort związany z czyimś dyskomfortem...
Możesz.
Ja też mam, ja mam dokładnie ten sam schemat, więc dla mnie to, co mówisz, mega ze mną rezonuje, bo ja muszę tak zaciskać zęby, żeby czasem, kiedy słyszę dyskomfort Heleny, że na przykład nie obejrzymy kolejnej bajki albo nie pójdziemy dzisiaj na basen, bo jest sztorm, to widząc jej smutek, mam ogromną potrzebę zneutralizowania tego negatywnego uczucia, tego smutku, rozczarowania czy czegokolwiek, czym ona się mierzy. I już mam po prostu, wiesz, wchodzę w rolę tego, mam tutaj takie karty i mówię, no dobra, to może lody, a tu ten, a tu może teraz cię, a może się pobawię w teatrzyk. Cokolwiek, nie? Żeby zdjąć z tego dziecka, nie pozwolić mu na to 4 minuty dyskomfortu.
Wiesz co?
Bo ja nie radzę sobie z tym dyskomfortem.
Ja miałam trochę inaczej. Ja miałam raczej w oczekiwaniu, że one też będą obydwie tak bardzo dbające, tak bardzo empatyczne. Absurd, jakby wiesz, na pewnych etapach rozwoju oczekiwać od dzieci.
Tak.
Raczej to było u mnie w oczekiwaniu takim, że one będą też właśnie dbające i myślące o innych. Przede wszystkim, najpierw o innych.
No dobra. No,
więc to też niezłe, jak to się może w różny sposób manifestować.
A poprzez twoją pracę z innymi ludźmi, no bo teraz jesteś w roli coacheli innych też rodziców.
Yes.
Więc masz pewnie też duży jakiś taki obraz tego, co rodziców może najbardziej, nie, może inaczej, co w dzieciństwie ich dzieci może bardzo uruchamiać nasze dzieci ukryte w rodzicach. Co jest takim tematem, który wraca jak bumerang i zanim powinniśmy sobie zrobić test ciążowy i na przykład zaplanować sobie, że chcemy być rodzicem, czy nie chcemy być, ale jeżeli podjęlibyśmy decyzję o rodzicielstwie, to czym powinniśmy się najpierw w sobie zaopiekować? Co najczęściej wychodzi?
Oczywiście najczęściej wychodzi właśnie to niskie poczucie własnej wartości, ale to na różny sposób się przejawia i przejawia się na przykład w ten sposób w wysokich oczekiwaniach wobec siebie, które się automatycznie przerzucają bardzo często na wysokie oczekiwania wobec dziecka. I na przykład w ten sposób, że mimo tego, że jesteśmy naczytane tych książek naprawdę po kokardkę, ponieważ mamy wysokie oczekiwania wobec siebie.
Można być nabitym wiedzą.
Prawda?
Tak.
To potem okazuje się, że nas wkurza, jak dziecko rysuje nie tak, jakbyśmy uważały, że byłoby fajnie.
O Jezus.
Według naszego poczucia estetyki.
Tak. I czy też masz tak, że masz tę kredkę i tak i mówisz, tu jeszcze będzie żółte słoneczko i jak widzisz, że ono się staje fioletowe i poza ramami, to ja
wiadomo.
Oddycham.
Co jeszcze? To też się czasem przejawia w postaci takich lęków od razu projekcji, no nie, że przeniesionych, że i takich przekonań, tak jak sama mówi, że coś powinno być po kolei, no że na przykład to dziecko powinno też pójść na studia. Więc już planujemy temu dziecku. No bo też jest takie, wiesz, mamy głębokie przekonania, że jak coś nie, to będzie nieszczęśliwe. Mm-hmm. O tym robiłam zresztą ostatnio w warsztacie. To jest świetny temat, jak w ogóle jak stawianie szczęścia za cel w rodzicielstwie, szczęścia dziecka, może naprawdę zawalić parę spraw. Ale dobra, czyli to wysokie wymagania. Wiesz co? No i takie po prostu brak akceptacji, którego doświadczyliśmy ze strony rodziców, może się właśnie przejawiać brakiem akceptacji dla własnego dziecka z jakiegoś tam powodu. I właśnie jedno może być super spełniać wszystkie warunki, żeby być akceptowanym, a jedno nie spełnia czegoś tam. A okazuje się, że na przykład jest praktycznie identyczny, ma tyle cech, co ja. No i wtedy wiesz.
Kiedyś opowiadałam o tym też chyba w Matka Matce już w poprzednim sezonie. Jeśli chodziło o adaptację Heleny w żłobku. Mhm. Że to byłoby dla mnie bardzo trudne, bo przecież ja bym się tam świetnie odnalazła. Ja przecież bardzo lubiłam chodzić do przedszkola. Tak. Ja jestem przecież taka, byłam przebojowa, jak byłam dzieckiem. Ja się nie bałam obcych. Ja rozmawiałam z dziećmi i z innymi dorosłymi na ulicy. A później zmierzyłam się właśnie z tym brakiem akceptacji, bo też zastanawiam się, bo to są duże słowa, brak akceptacji, nie? Brak tolerancji dla czyichś zachowań. To są bardzo duże słowa i jakbym usłyszała, będąc młodą mamą, że ktoś nie akceptuje swojego dziecka, to bym powiedziała, co za patologia. A to nie jest tak, że to jest patologia, tak. Tylko są rzeczy, z którymi musisz sama pracować. To nie jest tak, że się rodzi dziecko i jest zalewana z fala miłości do absolutnie każdej cechy, bo dziecko jest człowiekiem. Każdy człowiek ma rzeczy, które nas irytują.
No niestety jest tak, że żeby dokopać się do tej miłości, o której chcemy mówić faktycznie, to musimy się przedkopać przez... To musimy najpierw zobaczyć, jak bardzo warunkujemy na ten moment tak zwaną miłość. Mm-hmm. Że często się okazuje, że no właśnie, jak dziecko nie spełnia czegoś tam, no to nas to wkurza, no to nie akceptujemy. I to jest warunkowa miłość. I niestety miłości trzeba się uczyć. I fajnie, dopóki bobas jest słodki i czujemy więź i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo często, dużo ryzykuję to mówiąc, ale sama też tego doświadczyłam, że bardzo często to, co czujemy do naszych dzieci, to nie jest miłość.
Tylko?
Że otworzyć, wiesz co, to jest przywiązanie jakieś na pewno, że żeby naprawdę otworzyć się na miłość, to musimy sobie otworzyć serduszko. I serduszko na siebie, i na świat, i na dzieci.
A to nie jest tak, że jak od razu, jak dziecko wychodzi ci z brzucha i ty przystawiasz się do piersi, to zalewa cię ta miłość matki.
Zalewa cię oksytocyna i takie różne rzeczy, wiadomo. I znowu robi się to przywiązanie. Ale zobacz, no właśnie, jeżeli okazuje się, że te dzieci nie spełniają naszych warunków, naszych wyobrażeń, że dzisiaj słyszałam takie porównanie, że wiesz, czekasz na gwiazdkę, na ten wymarzony prezent, okazuje się, że ten prezent jest zepsuty. I dokładnie dzieje się to z nami rodzicami i dokładnie w momencie, kiedy my nie akceptujemy swoich dzieci, to jest, nas wkurzają albo czujemy jakiś taki dystans, odpychanie, nie lubimy ich, świadczy o tym, że cały czas jesteśmy dziećmi i nie dorośliśmy jeszcze do roli rodziców. Bo prawdziwy dorosły, mądry dorosły wie, jak wejść w przestrzeń swojego serca, gdzie nie ma warunków. To dziecko nie musi spełniać żadnych warunków.
Żeby być kochane.
Po to, żeby je kochać, lubić, żeby kochać je w ten sposób, żeby ono czuło, że jest kochane. Bo jakby deklaratywnie naprawdę możemy sobie pieprzyć w kółko i być przekonani święci o tym, że jesteśmy cudownymi, kochającymi tak. Rodzicami. A tak naprawdę to bardzo często nie chodzi o dziecko, tylko o nas samych i nas same. Więc to jest no nie tak łatwo.
Ja myślę, że my w ogóle, to ja mam takie marzenie, jeśli chodzi w ogóle o macierzyństwo i o jako zjawisko, w ogóle rodzicielstwo, nie? I tutaj mówię też ciocioteństwo, jeszcze nie wymyślałam słowa, w ogóle ludzi, którzy mają kontakt z dziećmi. Że chciałabym, żeby te pokolenia, które się rodzą teraz, były pierwszymi z pokoleń, które autentycznie będą czuły bezwarunkową miłość i akceptację. Oczywiście to nigdy nie będzie tak, że to będzie 100% liczba, no bo to jest statystyka. Ale jeżeli zwiększymy liczbę tych niedokochanych dorosłych,
tak.
Z którymi my codziennie mamy kontakt, wszyscy, których mijamy na ulicy, to są niedokochani dorośli. To są dzieci, które nie dostały w taki sposób, w jaki potrzebowały. I to wynika, wiesz, z wielu rzeczy, bo i historycznie, i kulturowo. Właśnie to jest moje kolejne pytanie do ciebie. Jaki jest twoim zdaniem najgorszy dla rodziców przekaz pochodzący albo z kultury, albo po prostu z takich schematów wychowania, w których nasi rodzice się posługiwali nimi albo dziadkowie, który po pierwsze zatruwa dzieciaki, ale też utrudnia nam bycie sobą, dobrym rodzicem. Najpierw skupmy się na dzieciach. Co jest takim przekazem kulturowym albo przekazem społecznym, co utrudnia nam i temu społeczeństwu dorastanie w bezwarunkowej miłości?
To ja bym wymieniła to, co się często pojawia, ale wiadomo, że nie we wszystkich przypadkach. Jasne, że sukces, że powinien być odniesiony sukces i czasem myślimy sobie, że wcale, że nie, ale lękiem napawa nas sytuacja, a przykrywamy to złością, jeżeli dziecko przychodzi z raczej kiepskimi ocenami niż dobrymi, że znowu wracamy do tego, że jakieś są ramki, w których powinnyśmy funkcjonować. I to jest tak potwornie szkodliwe, bo to znowu powoduje to, że te dzieci czują się niewystarczające, bo nie doskakują do tej ramki. A mamy tak różne mózgi, mamy tak różne temperamenty, tak bardzo się różnimy, tak różny sposób się rozwijamy i tak mamy inne potrzeby, że to jest naprawdę absurd. To jest naprawdę absurd, że mamy jakieś właśnie te ramy. No, myślę, że też takie przekonanie o tym, jak społecznie powinniśmy funkcjonować. Kwestia stara, już obgadana jak świat, dziewczynki grzeczne, chłopcy idą po swoje, to wiadomo. Ale też, że potrzeba nam jakiejś tam na każdym etapie życia grupy znajomych, przyjaciół, przyjaciółek i że jak dziecko nie ma tego w szkole, to jest źle, albo że nie ma, wiesz, jakby takie różne rzeczy. No i w ogóle właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, że szczęście, zobacz, zdrowia, szczęścia, pomyślności i to jest takie najlepsze życzenie.
Szczęście jest najważniejsze.
I to jest w ogóle wielka zakała tej kultury, że zakładamy, że jak będzie pomyślność, czyli będzie szło po naszej myśli, to wtedy jest dobre życie. I my sobie w ogóle tak dzielimy na to życie dobre i złe. Aha. I jak nie ma tej pomyślności, to znaczy, że jest źle. A życie, to jest, wiesz, takie życie w iluzji. Generalnie, że powinno być dobrze i powinno być szczęście. Natomiast rzeczywistość wygląda tak, że jest trochę fajnie, a jest trochę do dupy. To znaczy, po prostu wydarzenia się dzieją i niektóre dla nas są bezbolesne, a niektóre są bolesne. I tak będzie zawsze. Zawsze. I naprawdę niedorosłym, niedojrzałym jest oczekiwać i dążyć do tego, żeby był do tego stanu, że już zawsze będzie dobrze.
Ale też, wiesz, jeżeli nie możesz powiedzieć swoim bliskim czy znajomym, że ty się właśnie spełniasz w macierzyństwie i w ogóle albo w rodzicielstwie i że to jest takie fajne, że takie się świetne dzieci trafiły i są takie proste, to już nie jest szczęście i pomyślność.
Ale z drugiej strony, jeżeli jesteś w miejscu, gdzie masz pełne przekonanie, że tak chcesz robić i to już nie jest miejsce, gdzie stresujesz się tym, co myślą sobie inni, to masz to w dupie tak naprawdę. Wiesz, o co chodzi? Że możemy się skarżyć na to, co nam daje kultura, ale moja propozycja jest taka, żeby nie skarżyć na to, co nam daje kultura, tylko spojrzeć, zdać sobie sprawę z tego, mieć świadomość tego, w jakim miejscu to ma na mnie wpływ i zobaczyć, co ja chcę zostawić, a co chcę zrezygnować. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy mnie to już nie rusza, to naprawdę ja mogę sobie słyszeć to całe dziamganie kulturowe. Mogę widzieć te wszystkie billboardy. W gruncie rzeczy...
No ale masz już tak, że jesteś w stanie uczciwie powiedzieć przed sobą, że kierujesz się teraz tylko swoim głosem w macierzyństwie i że już właśnie ta świadomość, którą dał ci i conscious parenting, i książki, ale właśnie głównie praca nad sobą, że naprawdę już tak się nie przejmujesz, co powiedzą o tobie co myślą i powiedzą o tobie inni? Ja jestem szczerze zdziwiona, bo ja ten koń czasami mi ucieka.
Jasne, że tak. To jest o tym, to o czym mówię, że to jest robota na zawsze, na całe życie. I wiesz, w momencie, kiedy jesteśmy, nie wiem, zmęczone, mamy mniej tych słynnych zasobów w jakiś sposób, to tym schematom bardzo jest łatwo wejść tym do głowy i pojawić się, tylko dobrze mieć znowu świadomość i nie przywiązywać się, jak już masz świadomość tego, że to są tylko myśli i że twoje myśli to nie jesteś ty, to możesz tak do końca tego na serio nie traktować. Uznać, okej, sprawdzam, jakie to wywołuje we mnie emocje, dzieje się tak i tak i tak. Okej, to ja po prostu jestem sobie, staram się być świadkiem tego. Czasem jest tak, że pójdę za tym w ogóle. No dobra, ale to znowu jest część mojego bycia człowiekiem na tym świecie. Człowiekiem, który przeżył to i to. I bycie córką w ogóle całych pokoleń. To jest cały czas przyczyna-skutek. To, co ja mam teraz, to ja mam też tę wyrozumiałość wobec siebie i nie zagraża mi już to, że nie jestem doskonała i najlepsza. Naprawdę. I że nawet jak zrobię fuck up, to potem mogę szybciej się w ogóle z tego podnieść i wiesz. I przyznać też.
A co jest taką... może nie właśnie lękiem, ale taką twoją nadzieją, że jeżeli jak twoje córki będą dorosłe, to co byś chciała, żeby najbardziej pamiętały z ciebie jako matki i z możliwości bycia dzieckiem twoim?
Bycie.
Że co im dałaś? Co najbardziej na świecie chciałaś im?
Obecność. Obecność, bo w momentach obecności, kiedy jestem tu i teraz tylko w tym momencie, nie jestem... w ogóle w jakichś swoich wyobrażeniach, w przyszłości albo przeszłość, tylko jestem z nimi w tym momencie, najbardziej magiczne rzeczy się wydarzają między nami. To mogą być najprostsze rzeczy, ale jakby magiczne rzeczy. I ja wobec tego nie potrzebuję naprawdę jakichś niesamowitych przygód, bo potrafię już być tu, gdzie jestem. I nic więcej tak naprawdę, wiesz.
Powiem ci, że bardzo mi wzruszyło mnie.
Widzę.
To, co powiedziałaś. Bo mam teraz ten moment mojego życia, że nie mogę być obecna w każdym momencie życia Heleny.
Wiesz, co ci powiem? Nie wiem, kto jest w stanie być obecny w każdym momencie. Wiem, że ty jesteś w ogóle w szczególnej i nowej sytuacji, nie?
No. I ona jest spoko. Ale to był właśnie taki mój... Tak jak zadawałam ci to pytanie, to sobie odpowiadałam na nie sama ostatnio. I ja bym bardzo chciała, żeby Helena z dzieciństwa pamiętała, że mogła doświadczać dzieciństwa... że jest kochana na maksa, na 100%, nie? No bo jakby każdy z nas ma opiekę, dzielimy się nią, więc ona ma raz 100% mamy, raz 100% taty. Ale to, co ta obecność nawet, to nie chodziło o tę obecność, o którą powiedziałaś, dla niej, tylko egoistycznie dla mnie. Że mnie nie ma przez te 50% czasu, czy tam ileś procent czasu, kiedy ona jest wtedy z tatą. I to jest... to mnie, wiesz, to mnie zubaża. To mi to zabiera, nie? I pamiętam, że to był taki główny argument, za którym, kiedy rozważałam w ogóle wychowywanie Heleny w dwóch domach, to był mój największy lęk i największa taka bolączka właśnie, że jak to, że ja nie będę widziała 50% na przykład jej dzieciństwa? Że z 10 lat jej życia ja będę miała tylko 5? I to jest coś... o kurwa, no to jest... gigantyczne, bo tak dużo, ja nawet z rodzicielstwa bliskości wolę nazwę rodzicielstwo obecności, bo bliskość jest dla mnie spoko, ale nie ma bliskości bez obecności, że to jest jakby wyżej niż bliskość. Więc jak powiedziałaś o tej obecności, to o kurwa chciałabym, żeby wszystkie dzieci na tej planecie czuły, że ich rodzice są obecni. I nie muszą wcale jeździć do Figlolandii, i nie muszą jeździć na kempingi, i nie muszą robić wspomnień ze wspinaczek na lodowce, ani na zeskoków ze spadochronem, ani z Montessori całego ogródka zagospodarowanego, bo można być z dzieckiem w domu albo w, kurwa, w Rossmanie czy gdziekolwiek i mieć z nim fascynującą, przejmującą rozmowę.
Absolutnie. A nawet to może by nie być rozmowa. Wiesz, o co chodzi? Że to nawet bycie, to rozmowy, wiadomo, są cudowne, potrzebne, ale czasem samo nawet cisza i milczenie i bycie obok siebie. Ja mam bardzo... Chciałabym dzisiaj się podzielić jedną historią z tobą tutaj. Mm-hmm. Z naszymi kochanymi słuchaczkami, słuchaczami. Wracałam kiedyś z placu zabaw z moją córką, na którym była ze swoją przyjaciółką, z którą ma różne przeboje. Ta dziewczynka czasem mówi, że ją... No tak sobie radzi z trudnymi różnymi emocjami, z tym, że na przykład płucia nie robi tego, co ona chce, to mówi... To już cię nie lubię. Albo w takim razie to już nie będę twoją przyjaciółką. Mm-hmm. No i my to przerabiamy od jakiegoś czasu. Znaczy ja wysłuchuję tych historii i gadamy sobie o tym. No i ona po jakimś czasie, bo wielokrotnie płakała z tego powodu. Przychodziła do mnie po prostu rozżalona. Mm-hmm. I ona ostatnio mówi, wiesz co, no jak ona mi tak mówi, no to jej mówię, okej, no nie chcesz się ze mną bawić. Mówi, że mnie nie lubisz. Ja cię cały czas lubię, ale jeżeli nie chcesz się ze mną teraz bawić, no to okej, ja pójdę się pobawić z kimś innym. Oczywiście czasem mi się zdarza, że mi jest przykro i że płaczę, ale czasem jest tak, że po prostu jest zupełnie to okej. I ja zapytałam, okej, czy to znaczy, że... Tutaj zobacz, użyłam tego w ogóle... będąc pod wpływem bardzo mocno kultury słowa szczęście. Mm-hmm. Ale czy to znaczy, że do szczęścia nie jest ci potrzebne, żeby ta dziewczynka cię lubiła? A ona powiedziała, w kwestii szczęścia to 6 lat, to potrzebne mi jest jedynie, żebyś ty mnie kochała. Mm. I tu można by postawić kropkę oczywiście, tylko mm-hmm. właśnie chciałabym, żebyśmy pamiętali, czym jest ta miłość i kiedy się ona otwiera i kiedy dzieci ją czują. Mm-hmm. Bo dzieci nie czują tej miłości, kiedy my je zapisujemy na kolejne zajęcia. To nie, w sensie to nie jest...
Albo dajemy im kolejne prezenty.
Dokładnie, to nie jest tak. Znaczy trzeba by było, chyba że je nauczymy tego procesu intelektualnego, że no przecież dbam o ciebie, więc cię kocham, ale generalnie wiecie, miłość się czuje, jeżeli jest... To nie powinno się przeprowadzać tego procesu z głowy. One, te dzieci, tak samo jak i my, to się naprawdę nic niewiele różni, czują to, jak jesteśmy z nimi w tym momencie obecni, jak słyszymy to, co one mówią, jak nie oceniamy tego, co one mówią, jak jesteśmy ciekawi ich, jak, co tam jeszcze jest, Asia, kiedy się człowiek czuje kochany?
Jak... Ja się czuję kochana, jak mi ktoś powie, jak ja mówię o problemie, to kiedy mi nie daje rad, tylko mówi, słyszę, co mówisz do mnie.
No.
Słyszę, że ci jest przejebanie ciężko. Słyszę, że się nie wyrabiasz na zakrętach. Czuję, że potrzebujesz mojego wsparcia. Jak ci mogę pomóc? To wtedy ja się czuję kochana.
Tak, i że ktoś jest po prostu i tak ci łapie te rzeczy, nie?
No dobra, a teraz zdajemy z siebie poczucie winy, bo mi się zdarza czasami być nieobecną. No. W sensie mam tak, że... Sure. Znaczy, chyba ja sobie będę chciała zdjąć z siebie poczucie winy, ale czy ty mi na to pozwolisz? Zaplanowałam sobie w głowie, nie? Że na przykład dzisiaj pójdziemy na basen, ale pogoda się zjebała i nie poszłyśmy na ten basen, więc pytam się jej, ponieważ to sprawia, że ja się czuję dostrzeżona i kochana, czyli pytam się, ej, Helena, a co byś chciała dzisiaj porobić? I wtedy staram się nie oczekiwać tej odpowiedzi, którą ja chcę usłyszeć, mhm. tylko chcę, żeby ona mi powiedziała. Więc ona tam mówi, że chce iść na kakao albo nie wiem, do piaskownicy, mimo tego, że jest sztorm i jest gówniana pogoda, ale wtedy pakuje się w ten swój kombinezon i siebie i idziemy do tej piaskownicy. I ja czasami w tej piaskownicy nie jestem obecna. Mhm. I ja chcę wtedy siedzieć i scrollować TikToka, bo ja nie chcę mieć żadnych innych bodźców. Nie potrzebuję, nie chcę żadnego udawać konia. Ona mówi do mnie teraz, mamo, baw się ze mną w mówienie. I ja mam mówić, co mówi gąska i udawać, jak tam te lalki gadają ze sobą czy myszki. I ja nie mam na to zasobów, słuchaj, nie chcę. Ja chcę, żeby ona po prostu wzięła i się pobawiła sama, a ja chcę się sama pobawić, bo wtedy mała Asia chce się sama pobawić, nie chce się bawić razem. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się być tak jak ty, wpadać w tę pułapkę. Doskonałą matką cały czas. Nie da się być w 100% obecnym rodzicem cały czas, bo po prostu skończymy w jakimś zakładzie zamkniętym, bo nie da się takiego poczucia kontroli nad sobą utrzymywać bez przerwy. Ale co ty uważasz o tym, że nie da się być obecnym rodzicem cały czas? I kiedy, gdzie jest ta granica pomiędzy byciem obecnym, ale troszkę nie, kiedy nie mamy na to siły, a granica pomiędzy rodzicem nieobecnym?
Dobra. To ja bym w ogóle zaczęła od tego, że mnie bardziej męczy bycie nieobecną niż obecną. Dlatego, że czuję się wtedy strasznie zmęczona i rozdarta, bo rzeczywistość mnie wali po głowie, a ja... wiesz, to trochę tak jakbym... Jakby to powiedzieć? Nie no, trochę tak, no w sensie, że ja się kopię z koniem. Bo stawiam opór wobec rzeczywistości. I stawianie oporu wobec rzeczywistości to jest strzał w kolano, naprawdę. Dlatego mnie się bardzo opłaca być jak najczęściej świadoma i obecna. Natomiast oczywiście, że nie zawsze mi się to udaje. Ale jak się łapię na tym, że nie jestem obecna, to sprawdzam, w jaki sposób mogę się doprowadzić z powrotem do tego, żeby być obecna. Bo mnie zbyt za bardzo mnie męczy bycie nieobecną.
Okej.
Robię też sobie, ja też dbam o to, żeby się zacząć dzień obecnością i medytuję rano, chociażby to miało być 5 minut. Nastawiam po prostu sobie już mindset w ten sposób.
Wow.
I moje dni, kiedy medytuję, a kiedy nie medytuję, są bardzo, bardzo się różnią od siebie. Paradoksalnie, jak jestem obecna, mam tę kontrolę większą, ale ona jest bezwysiłkowa. I ja wtedy nie próbuję kontrolować rzeczywistości. Ja wtedy nie próbuję jej modelować pod swoje wyobrażenie, jak to powinno być. To jest raczej wtedy o tym, że ja sobie tę deskę surfingową raczej kontroluję i trzymam, wiesz, pod stopami. Mhm. Raczej to jest o takim uważności i balansowaniu w tym, co się wydarza, a nie walce z tym.
No słuchaj, chciałam po prostu, żebyś mi powiedziała, tak, Asia, możesz usiąść na dupie koło córki i scrollować.
Ale
to nie jest to, czy mogłabyś zapytać, czy chcesz usłyszeć to, co ja mam do powiedzenia, czy chcesz usłyszeć to, co ty myślisz swoimi moimi słowami, moim głosem. No, ja będę się w takim razie biczować nadal, nie? W sensie to jest, mam te momenty, kiedy ta deska surfingowa w ogóle pod moimi stopami nie stoi, no to ale może to wynikać z tego, że nasze mózgi są różne.
No może być nasze... stąd, a może jeszcze sobie...
Wiek dziecka jest też różny.
Też, ale że wiesz, no może sobie jeszcze znajdziesz te... Jakby to jest... No... To jest znowu ta właśnie nauka i proces i nauka tego, żeby w coraz większej ilości sytuacji i przy większych wyzwaniach ci ta deska nie wypadała spod nóg.
I czy mogę się tego u ciebie nauczyć na po prostu swoim własnym, z własnej praktyce conscious parentingu? Czy jak się z tobą skontaktować, jeżeli ktoś chciałby się pogłębiać i sobie zauważyć to, jak nasze dzieciństwo wpływa na dzieciństwo naszych dzieci.
Tak, no można się oczywiście ze mną skontaktować i umówić się na sesję. I to jest tak, czy ja tego nauczę? Raczej właśnie pokażę, jak to odkryć w sobie, bo my to wszystko mamy. My mamy zdolność akceptacji rzeczywistości. Mhm. Mamy, w sensie mamy też od dzieci.
To co nam to utrudnia?
No warunkowanie, które się wydarzyły. To wszystko, te warunki, wobec których musieliśmy się dostosować i musiałyśmy. Plus schematy, przekazy kulturowe i przekonania. To wszystko takie, są takie jakieś przyklejki, warstwy i trudno nam się dokopać do tego, co my mamy bardzo, wiesz...
Czyli ty pomagasz po prostu sobie. Te warstwy odklejki odklejać.
Tak, i dojść do siebie, bo to właśnie... Jedno takie ważne założenie, że człowiek nie jest zepsuty. To nie jest kwestia naprawienia człowieka i tylko dojścia do siebie z powrotem. I z tego miejsca autentyczności bycia z dzieckiem. I jak masz autentyczność i masz akceptację dla siebie, to wiesz, że czasem będziesz w nieświadomości działała.
Mhm. Czy to jest w takim razie twoje, to co uważasz, że to jest to odkrycie swojego ja w rodzicielstwie?
Absolutnie.
Odklejanie tych warstw, które nam się jak magnes, wiesz, przykleiły igiełki i czy to jest ten goal, do którego ty dążyłaś, jak szłaś, zapisywałaś się na kurs, a później chcesz pomagać innym?
Nie, właśnie mówicie, że...
To, czy to jest tym celem?
Tam nie...
Odkrywanie swojego ja w rodzicielstwie?
No dzięki i przez rodzicielstwo. Albo nawet tak, i nauka odkrywania tego. Cały czas. I oczywiście, wiesz, moim benchmarkiem na Instagramie przez wiele, wiele lat wszyscy myśleli, że jestem super autentyczna. Gówno prawda. Człowiek, który...
Musiałaś pozdejmować siebie warstwy.
Który nie wie nic o sobie, wiesz, nie jest autentyczny. Mimo tego, że może doskonale sprawiać takie wrażenie.
Bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać po tych 8 latach, kiedy cię zobaczyłam w reklamie IKEA, a później cię oceniłam. I jak jesteśmy teraz w tym momencie, że sobie każda z nas poodklejała od siebie różne rzeczy, które ktoś nam przykleił, albo po prostu kultura, w której się wychowywałyśmy i tak dalej. I bardzo wzrusza mnie, ale też absolutnie rajcuje oglądanie twojej drogi w macierzyństwie. To jest coś, co bardzo lubię, jak o tym mówisz i uważam, że Jezu, jak to dobrze, to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
Ja też tak myślę. Nie płakałabym inaczej.
To bardzo dobrze, właśnie gdybyś nie wyśmiała w taki sposób, no to jak mogłabyś innych uczyć? Więc jestem bardzo ci wdzięczna za tę rozmowę. Puściły mi emocje i potrzebowałam tego, więc dziękuję ci, że wzięłaś to na swoje ramiona. I mam nadzieję, że zainspirowałyśmy tą rozmową do zgłębiania i kursu, w którym wzięłaś udział i do tego, jak możemy jako rodzice dogrzebywać się do swoich ukrytych dziecięcych pragnień.
No, jak wykorzystać tę wspaniałą okazję, którą jest rodzicielstwo, do tego, żeby się rozwijać jako i ewoluować.
Jako człowiek,
no,
nie tylko jako rodzic. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo ci dziękuję, Asia.
Wszystkie namiary na Anastazję umieszczę wam w opisie tego odcinka. Mam nadzieję, że nie zagadałam cię i nie wchodziłam ci w słowo i kurwa wzięłam leki na ADHD przed tą rozmową, żeby tak nie robić. Ale daję sobie prawo do, jako że jesteś pierwszą moją gościnią w tym podcaście, daję sobie prawo do tego, żeby zostać zalana krytyką. Ale mam nadzieję, że nie. Dziękuję ci i do usłyszenia.
Słuchaj, będzie to kolejne wspaniałe wyzwanie, żeby poradzić sobie ze sobą.
Oczywiście. No.
Dzięki, do usłyszenia.
Dzięki, hej.